Tytuł dzisiejszego kazanka będzie oczywiście o świętach, bo mamy święta. Po co obchodzimy święta? Jaki jest cel? I co o tym myśli Pan Bóg? Ludzie wierzący i niewierzący mają różne oczekiwania odnośnie świąt. Jedna rzecz to jest to, że część osób uważa, że święta należy obchodzić, a część nie. Nie będę o tym dużo mówił, ale w liście do Rzymian apostoł Paweł napisał, że niech nikt nikogo nie osądza odnośnie świąt czy dni szczególnych. Paweł tam pisze wyraźnie, że jeśli ktoś uważa, że jakiś dzień jest dla niego szczególny i robi to dla Jezusa, dla Boga, to niech to robi. A jeśli ktoś uważa, że nie ma świąt, to Paweł pisze tam, to niech też taki będzie. Ale pisze wyraźnie Paweł, że po pierwsze w Kościele nie ma miejsca na osądzanie się. A osądzanie polega na tym, że ktoś przychodzi i mówi, a ja obchodzę święta i jestem lepszy. A ktoś inny mówi, a ja nie obchodzę świąt, bo to wszystko pogaństwo i też się czuję lepszy od innych, tych, którzy obchodzą. Jedna postawa i druga jest nieodpowiednia i się Bogu nie podoba. To jest pierwsza rzecz. Pan Bóg ustanowił pewne święta w Starym Testamencie. Ciekawą rzeczą jest, że Biblia mówi, że kiedy będzie tysiąclecie, kiedy na ziemi będzie wielki naród izraelski, że będzie stolica w Jerozolimie, to że na nowo będą obchodzone święta żydowskie, na przykład święto namiotów. Jest powiedziane, jest kilka takich miejsc mówiących o tym, że jeśli jakiś naród, na przykład Polacy, Niemcy czy Ukraińcy, nie pojadą na pielgrzymkę do świętej ziemi, do Jerozolimy w tysiącleciu, to Pan Bóg nie ześle im deszczu. I wiecie, te wersety się nigdy nie wypełniły. A Księga Izajasza mówi, że jeśli Bóg wypowie coś ze swoich ust, to słowo Jego nie zostaje bezowocne, ale musi wykonać pracę. Więc jeśli Biblia mówi, że na nowo będą święta obchodzone żydowskie, w tysiącleciu, kiedy Jezus będzie zasiadał w Jerozolimie, widocznie, to wydaje mi się jako pastorowi, że to jest śmieszne, jeśli ktoś mówi, że święta nas nie... ktoś nie powinien obchodzić świąt na przykład, że to jest pogaństwo. Skoro Biblia mówi, że będą obchodzone święta. Ale Paweł zostawia wolną rękę w liście do Rzymian i mówi, jeśli ktoś chce obchodzić święta, niech to zrobi dla Jezusa, z serca dla Jezusa. Jeśli ktoś nie chce obchodzić świąt, niech też to zrobi dla Jezusa. Ale nigdy nie osądzaj drugiego człowieka. Ludzie mają różne oczekiwania odnośnie świąt. Dla dzieci, kiedy każdy z nas był dzieckiem, albo kiedy mamy dzieci, to dla dzieci święta kojarzą się z prezentami. Mówiłem to już chyba w jednym z kazań, że to są najbardziej dziwne święta. Ale te święta, które obchodzimy w tej chwili, to są święta z okazji urodzin Pana Jezusa. I Jezus jest jedynym człowiekiem, no bo Jezus też jest człowiekiem, który ma bardzo dziwne urodziny. Że nikt mu nie przynosi prezentów, tylko ludzie sobie przynoszą prezenty. To jest ciekawe, no nie? Jak byście się czuli, gdybyście zorganizowali swoje urodziny i przyszli, zaprosili swoich bliskich, rodzinę i każdy by sobie prezenty rozdał w waszej towarzystwie, ale nikt wam nic nie przyniósł. Dlatego urodziny Pana Jezusa to są najbardziej dziwne urodziny na świecie, że rzadko ktoś coś mówi, Panie Jezu, a ja bym chciał w tym roku Tobie ofiarować to i to. Ale to właśnie dzieciakom kojarzą się święta z prezentami. Dla innych święta to nierobienie niczego. To jest bardzo często w dużych miastach, kiedy ludzie są tak mocno przepracowani, że mówią sobie, a ja nic nie będę sprzątał, nie będę nic gotował i po prostu sobie odpocznę. I są tacy ludzie. Jest ich coraz więcej w Polsce. Dla jeszcze innych to czas jedzenia. I człowiek już przed świętami robi całą listę i planuje, gdzie kupi karpika, jakie pierogi, makowce i inne rzeczy. Dla części ludzi święta kojarzą się tylko z jedzeniem. Dla innych jeszcze święta to jest oczywiście choinka. No i to jest znowu ciekawa rzecz. Nie będę mówił oddzielnego kazania na ten temat, ale tylko wspomnę, że te osoby, które nie obchodzą świąt, uważają na przykład, że choinka to jest pozostałość po wierzeniach słowiańskich. Że kiedyś, bo tak kiedyś było, Słowianie mieli święte dęby. I Słowianie wierzyli w różnych bogów i modlili się też, i mieli święte drzewa. I że choinka jest pozostałością wierzeń słowiańskich, ale to jest zupełna bzdura. Choinka w ogóle nie pochodzi od Słowian. Choinkę pierwszy raz w pewnej wiosce przyniósł do domu protestant, chłop, który przyniósł do domu choinkę dla dzieciaków z lasu, bo stwierdził, że skoro Pan Jezus się rodzi, 2000 lat temu urodzi, żeby dzieciakom bardziej pokazać, co to znaczy, że coś jest żywe, nawet w zimie, no to przyniósł choinkę, która ma zielone igły. I kiedy on to przyniósł, później ktoś inny z wioski z tej samej przyniósł i w końcu cała wioska zaczęła stawiać sobie choinki. To było w niemieckich Niemczech, no to chyba nie po polsku, w Niemczech, w rodzinie protestanckiej. I później to się rozniosło na całe landy niemieckie, a z Niemiec przyszło do Polski, do Europy. Więc jak ktoś mi mówi, że choinka to jest wierzenia słowiańskie, to po prostu bajki opowiada. To nie ma nic wspólnego z pogaństwem, tylko choinka miała pokazywać, że ma zielone igły, że jest w niej życie, pomimo tego, że jest mróz i śnieg. I że w Jezusie jest cały czas życie. Gdzie Jezus wielokrotnie mówił, ja jestem życiem. Także nikt się do choinki nie modli. I choinka nie jest pozostałością wierzeń pogańskich. Także dla jednych święta to po prostu choinka, światełka, rodzinna atmosfera, wypiek pierników. Czyli taka polska tradycja, takie, że jest coś w tym mistycznego i tajemniczego. I ludzie się, i dzieciaki też nie mogą doczekać choinki i światełek. Dla jeszcze innych święta to opłatek. I jest to polska tradycja, nie ma w tym też żadnego pogaństwa. Ludzie kiedyś ze starych czasów po prostu zwykłym chlebem się łamali, nie opłatkiem. W ogóle w Starym Testamencie nawet wrogowie, jeśli mieli coś ustalić, to zawsze zjadali. Pamiętacie, jak Jakub uciekał w pierwszej Mojżeszowej? Jak go teściu gonił? Wcale nie w dobrych zamiarach, żeby mu dać jeszcze prezent pod choinkę, tylko chciał go ukatrupić. Jest powiedziane, że się spotkali i razem zjedli posiłek i rozmawiali. To jest tradycja Starego Testamentu, ale też polska, że ludzie po prostu razem jedli albo łamali się chlebem. Dlatego też nie ma w tym pogaństwa, że ktoś do kogoś podejdzie z opłatkiem, się przełamie, i, czyli chlebem, bo to jest woda i mąka, żeby mu życzyć tego, co jest najlepsze. Dla jeszcze innych święta to samotność i pustka, bo ktoś jest zupełnie sam. I mówiłem to już, że w święta jest najwięcej samobójstw w Polsce. Wśród ludzi samotnych. Ludzi, którzy nie mają już nikogo. Kiedy widzą, jak w oknach zapala się światło, jak przez okno widzą, jak rodzina zasiada do stołu, to w święta jest najwięcej samobójstw w Polsce. Ludzie wtedy sobie odbierają życie. Ale czym są święta dla Pana Boga? Nie wiem, czy zastanawialiście się, czym są święta dla Pana Boga, po co Bóg je ustanowił, jak Bóg patrzy na święta. Czego Bóg spodziewa się po świętach i dlaczego Bóg je ustanowił? Po pierwsze, macie to w 10 przykazaniach w 2 Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, że, bo w Biblii, w Starym Testamencie, każde święto żydowskie się nazywa szabat. Jest szabat, który jest zawsze w sobotę. Zaczyna się w piątek wieczorem i trwa od piątku wieczorem do soboty wieczorem. Ale każde święto żydowskie to jest szabat. Czyli dzień odpocznienia. I w 10 przykazaniach, po pierwsze, Bóg ustanowił święta po to, żeby ludzie odpoczęli od pracy w każdą sobotę, ale też szczególnie te inne święta, które ustanowił, żeby cała rodzina mogła siąść, nie pracować, nic nie robić, nie wolno było wtedy sprzątać i robić czegokolwiek w domu. I celem głównym tego odpoczynku było rozmyślanie o dziełach Pana Boga. Wiecie dobrze, że w Starym Testamencie nie było tak, że każdy Żyd miał w domu półeczkę z książkami i sięgał po Biblię, otwierał i czytał dzieciom. W tamtych czasach Biblię posiadali tylko kapłani w Jerozolimie. Jeszcze w Polsce szlacheckiej Biblię posiadali tylko baronowie, hrabowie i najbogatsza szlachta. Posiadać Biblię, możecie Ewę zapytać po nabożeństwie, jeszcze w czasach szlacheckich posiadanie Biblii, która ręcznie była napisana, wartość Biblii była taka jak trzy wioski. Takie nieduże wioski, ale trzy, razem z ziemiami i z chłopami. Taka wartość była księgi, przepisanej ręcznie i tylko niewielu ją posiadało. Ale także kiedy czytacie w Biblii, że Żydzi obchodzili święta, to nie tylko jedli. Siadali i ojciec opowiadał o tym, co zrobił Bóg. Głównym celem świąt było odpocznienie i rozmawianie jak najwięcej o Bogu i o Biblii, żeby uczyć dzieci i wspominać, żeby budować swoje zaufanie do Boga. To był główny z celów. Po drugie, Bóg oczekiwał, że w okresie świąt wierzący będą gromadzili się razem w jednym miejscu. To możecie przeczytać w 2 Mojżeszowej na przykład, 23 rozdział, gdzie czytamy, że Bóg mówi, może przeczytam ten fragment. Bóg mówi, że ustanawia trzy takie główne święta i oczekuje, że wszyscy będą mężczyźni gromadzić się na jednym miejscu. To jest 2 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział od 14. Trzy uroczyste święta będziesz dla mnie obchodził w każdym roku. I to Bóg mówi do wszystkich, że trzy razy w roku będziesz dla mnie obchodził święta. Obchodząc święto Przaśników, będziesz jadł. Święto Przaśników to jest również święto Paschy. To jest Wielkanoc nasza, a to jest według Żydów, to jest ruchome. Jak ci nakazałem, przez 7 dni chleb z niekwaszonej mąki w oznaczonym dniu miesiąca Abib, gdyż w tym miesiącu wyszedłeś z Egiptu. I nie powinniście pokazywać się przede mną z próżnymi rękami. To święto miało im przypominać, że wyszli z Egiptu. My też wyszli. Każdy z was wyszedł z Egiptu. Wyjście z grzechów to jest wyjście z Egiptu. Człowiek, kiedy rezygnuje z grzechów, ze starego życia, to wychodzi z Egiptu. Drugie święto, święto żniw, pierwszych twoich zbiorów, z tego, co posiałeś na roli, oraz święto zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola twój plon. Trzy razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem Bogiem swoim. I to są takie trzy główne święta, które Bóg ustanowił i powiedział, że każdy mężczyzna ma wtedy przyjść do Jerozolimy, żeby pokazać się przed Panem, żeby na jednym miejscu wszyscy wierzący mogli wielbić Boga. I Bóg powiedział, i nie przyjdziesz z pustymi rękoma. Dlatego w okresie świąt nasza ofiarność wobec Boga i składanie Mu różnych obietnic powinna być największa, że wtedy powinniśmy więcej do Boga się przybliżyć. Dzisiaj nie obchodzimy świąt żydowskich, ale Biblia mówi, że będziemy w tysiącleciu znowu je obchodzić. Ale czy to znaczy, że jeśli nie obchodzimy tych typowych świąt żydowskich, to nastawienie Pana Boga do świąt tych chrześcijańskich jest inne? Bóg nie oczekuje tego samego, co od Żydów? Kiedy oczekiwał od nich, żeby w święta więcej się modlili, więcej czytali Biblii, więcej rozmawiali o Nim i zgromadzali się wokół Niego? Czy Jego nastawienie się zmieniło? Księga Malachiasza, ostatnia księga Starego Testamentu, mówi: wy Żydzi ciągle się zmieniacie, ale ja się nie zmieniam. Ja jestem taki sam. Więc jeśli w Starym Testamencie Bóg miał pewne oczekiwania od ludzi, to Jego oczekiwania się nie zmieniły. Są takie same. Dzisiaj dla Boga nie jest najważniejsza choinka, o której nic nie czytamy w Biblii, tylko jest to tradycja protestancka. Dzisiaj dla Boga nie są najważniejsze prezenty pod choinką i polska tradycja, czyli Wigilia. Nigdzie na świecie w kościołach katolickich nie ma Wigilii, tylko w Polsce. To jest też polska tradycja. Ale dla Boga to, co jest ważne, abyśmy pamiętali o Nim. O tym, że mamy wszystko z Jego ręki, że Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu, abyśmy mogli wejść do nieba. Te wszystkie święta są wokół Chrystusa. Święta wielkanocne i grudniowe są zgromadzone wokół Chrystusa. Jezus nie urodził się w grudniu. Urodził się prawdopodobnie koniec września, początek października. Dlatego, że czytamy w Biblii, że pasterze wtedy wypasali owce, a w grudniu w Izraelu się nie wypasa owiec. Ale ja się urodziłem 18 marca. Czy jeśli podjąłbym decyzję jako pastor, że nie obchodzę 18 marca urodzin, tylko w wakacje, czy to jest grzech ciężki? Czy jeśli nie będę obchodził 18 marca swoich urodzin, w ten dzień, w którym się urodziłem, tylko przesunę sobie o 3 miesiące i was zaproszę, kogoś z was na urodziny, to powiecie mi, nie przyjdę, ty oszuście, bo to wtedy się nie urodziłeś, nie wolno przesuwać urodzin? Czy to ma jakieś znaczenie? Że przesunęliśmy urodziny Pana Jezusa na grudzień? Wiecie, dlaczego tak zrobiono? Misjonarze, których Kościół, pierwszy Kościół w III, IV wieku wysyłał na różne pogańskie ziemie, na przykład święty Patryk, święty, który jest uznawany w Irlandii. Wiecie, co robił Patryk? Podchodził do świętego dębu, ścinał go i robił z niego deski i budował kościół. I mówił do Irlandczyków tak: no i co? I co mi zrobi wasz Bożek? Dlaczego nadal żyje? Wielu misjonarzy ścinało święte drzewa albo ustanawiali święta chrześcijańskie w święta pogańskie, po to, żeby ludzi oduczyć pogaństwa. Czy to było złe? Nie, myślę, że to było sprytne i mądre. Dlatego święto Jezusa, narodziny Jezusa, kiedy on się urodził we wrześniu czy w październiku, zostało przesunięte na 25. Wiecie dlaczego? Bo wtedy było wielkie święto w Cesarstwie Rzymskim. Święto Słońca. To nie znaczy, że święto chrześcijańskie jest fałszywe. W zamian niego zostało wstawione święto mówiące o tym, że to Jezus jest dawcą życia, a nie Słońce. Że nie Słońce jest dawcą życia, tylko Chrystus. A to jest bez znaczenia, kiedy obchodzimy. Bo Paweł w liście do Rzymian mówi: nie chcesz obchodzić świąt? Jesteś wierzący? Chwała Bogu. Chcesz obchodzić jakieś święto? Chwała Bogu. Paweł mówi prostą rzecz. W centrum twoich poglądów powinien być Chrystus, a nie twoje poglądy. Nie poczucie, że jesteś kimś lepszym od kogoś innego. Nie poczucie pogardy. A co, ty nie czytałeś, że to jest święto Słońca, a nie Jezusa? Ty jesteś poganin. Ktoś mówi w ten sposób albo myśli w sercu. Ale to jest postawa pogardy. Pozwól komuś obchodzić święto, ale sam nie musisz obchodzić. Nikt nikogo w Kościele nie może zmuszać do pewnych postaw. I to jest właśnie, to jest piękne w Kościele Baptystów, że kiedy Kościół Baptystów powstał w XVI wieku, to od początku założyciele Kościoła Baptystów mówili tak: są rzeczy, w które musimy wierzyć, że Jezus Chrystus zbawia, że chrzest jest w wieku dorosłym, że Bóg to jest Ojciec, Jezus i Duch Święty. I baptyści powiedzieli tak: jeśli w te rzeczy nie będziesz wierzył, to pójdziesz do piekła. Ale ten sam Kościół, założyciele Kościoła Baptystów mówili tak: ale jakie masz podejście do choinki, do świąt, albo do noszenia broni, albo nie, to jest twoja osobista sprawa. W naszym Kościele nie będziemy w sercu nikim gardzić, ani pogardzać, ani czuć się lepszym. Dlatego Kościół w swoich założeniach baptystów powiedział tak: są rzeczy, które nas zbawiają, rzeczy najważniejsze, i są rzeczy drugorzędne. Czy ktoś z nas odważyłby się do kogoś podejść i powiedzieć: masz choinkę? No to jeśli masz, to pójdziesz do piekła. Albo ktoś podchodzi do kogoś: obchodzisz święta? Nie, to pójdziesz za to do piekła, że nie obchodzisz. No przecież za takie rzeczy nie, Bóg nie odrzuca. To są sprawy drugorzędne. O co Panu Bogu tak naprawdę chodzi w tych świętach? Jaką Bóg ma postawę, kiedy patrzy na nas, jak my spędzamy czas? W Ewangelii Jana, kiedy otworzymy sobie 7 rozdział, 3 werset mówi coś takiego: rzekli więc jego bracia do niego, bracia rodzeni Jezusa Chrystusa, rzekli do Jezusa: wyjdź stąd i idź do Judei, aby i uczniowie twoi ujrzeli czyny, które dokonujesz. Bo zbliżało się święto żydowskie i bracia rodzeni Jezusa zachęcali go, żeby poszedł na to święto i się pokazał, jak taki mądry jest i podobno jest z kimś szczególnym. Bo jest powiedziane w tekście, że nawet jego bracia go nie szanowali i w niego nie wierzyli. Kiedy Jezus powiedział: wy możecie iść, mój czas jeszcze nie przyszedł. Ale kiedy czytamy 14 werset tego samego rozdziału: tymczasem dopiero w połowie świąt przybył Jezus do świątyni i nauczał. Jezus przybył na to święto, ale w połowie świąt. Weszedł do świątyni, stanął i zaczął ludzi nauczać w świątyni, w środku świąt żydowskich. Żydzi zdumiewali się, mówiąc, w jaki sposób zna on pisma, skoro się nie uczył? Skąd on potrafi tak mądrze gadać, skoro nie skończył seminarium? I nie był w żadnej szkole rabinistycznej. Bo Jezus nie chodził do żadnej szkoły, nie skończył uczonych szkół w Jerozolimie. Więc ludzie się dziwili, skąd jest u niego taka mądrość. Zwróćcie uwagę na to, że ludzie w tamtych czasach mieli dokładnie takie samo myślenie jak my dzisiaj. Jeśli pastor jest dobrze wykształcony, to będzie mówił mądre kazania. Jeśli pastor nie skończył żadnego seminarium, głupio będzie gadał. Tylko, że najmądrzejszy... Jest, mogę komuś z was pożyczyć książkę. Napisał ją Niemiec, wierzący brat. Zbadał 1000 kościołów i udowodnił, że czym bardziej wykształcony pastor, tym gorzej zbór się rozwija. Że najszybciej rozwijające się kościoły na świecie to są te, których pastorem jest człowiek, który był wcześniej na przykład biznesmenem i jest bardzo praktyczny. Nie uczony, ale praktyczny. I w tamtych czasach było podobnie. Że Żydzi uważali, że jak ktoś jest uczony, to będzie mądrze gadał. I się dziwili, skąd u niego jest taka mądrość. Odpowiedział im Jezus, moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. To, co ja mówię, nie mówię z uczonych książek i od ludzi, się tego nie nauczyłem, ale mówię to z serca od Boga, który mnie posłał. Jeśli ktoś chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga, czy też ja mówię od samego siebie. Jeśli chcesz iść za Bogiem i czynić to, co Bóg chce, to kiedy słuchasz kogoś, kto mówi o czymś, co jest od Boga, w sercu będziesz mówił, wiem, że to jest od Boga, bo to samo Bóg mówi do mojego serca. Kto mówi we własnym imieniu, ten szuka własnej chwały. Kto zaś szuka chwały tego, który go posłał, ten godzien jest wiary i nie ma w nim nieprawości. Tutaj Jezus mówi bardzo ważną rzecz, że osoba, która staje za kazalnicą i która naucza, zawsze będzie zwracała uwagę na Chrystusa. I zawsze będzie w centrum stawiała Chrystusa. I zawsze będzie mówiła, idźcie za Chrystusem, naśladujcie Chrystusa. Nie patrzcie na drugiego człowieka. Nie gorszcie się drugim człowiekiem, ale zawsze idźcie za Chrystusem. Jezus mówi, poznacie tą osobę, że jest ode mnie, bo będzie wskazywała na mnie. Jeśli ktoś będzie mówił we własnym imieniu, wskazywał na siebie, to jest osoba, której ja nie posłałem. Ten sam rozdział, werset 37, w okresie tych świąt, Jezus w 37 czytamy, w ostatnim zaś najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem, jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Czyli w najważniejszym dniu tego święta, jak gdyby najważniejszym, kiedy to święto, najbardziej uroczystym dniu tego święta, Jezus stanął i powiedział, jeśli jesteś spragniony, jeśli chcesz więcej Boga w swoim życiu, czyli spragniony, i ufasz mi, przyjdź do mnie i pij. Jeśli chcesz więcej Boga w swoim życiu, przyjdź do mnie i pij. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. To, co jest sednem świąt też i czego Bóg od nas oczekuje, to Bóg chce szczególnie działać w okresie świąt. Dlatego kazał się Żydom zgromadzać, bo chciał szczególnie objawiać się w okresie świąt. I myślę, że jego nastawienie się nie zmieniło. Pan Bóg, kiedy my obchodzimy te nasze święta teraz, chrześcijańskie, przypominające nam o pewnych wydarzeniach związanych z Jezusem, Pan Bóg chce naprawdę działać pośród nas. Ale musi się pojawić pewna postawa w naszym sercu. Kiedy przychodzę na nabożeństwo świąteczne, tak jak dzisiaj, to muszę być myślami na nabożeństwie, przysłowie. Nie o tym, co podam po nabożeństwie na stół. I czy już to mięso już jest gotowe, czy jeszcze trzeba podpiec. Kiedy przychodzisz na nabożeństwo, musisz być na nabożeństwie myślami i sercem. i oczekiwać, że dzisiaj coś otrzymam od Boga, że Bóg do mnie przemówi, że Pan Bóg się mnie dotknie, a nie co będę jadł i pił po nabożeństwie. Bo wtedy w tym Boga nie ma. Bóg chce się objawiać pośród nas. Bóg szczególnie chce się nas dotykać. Jezus dlatego kieruje do nas takie proste słowa: jeśli ktoś jest spragniony, jeśli ktoś z nas pragnie więcej Ducha Świętego, Jezus mówi w swoim życiu, więcej Boga, to Jezus mówi, to jest dobre pragnienie. I jeśli wierzysz we mnie, jeśli słowo wierzyć to znaczy, jeśli ufasz mi, bo zobaczcie, nie wystarczy mieć pragnienie. Niektórzy ludzie wierzący przez całe życie mają pragnienie, żeby więcej było Boga w ich życiu, żeby więcej Duch Święty się objawiał. I umrą i pozostaną tylko na pozycji pragnienia. Chrystus mówi, nie wystarczy pragnąć. Przejdź do działania. Jeśli pragniesz więcej Boga w swoim życiu, więcej Ducha Świętego, to przyjdź do mnie. Wierz we mnie, zaufaj mi. Mówi, niech przyjdzie do mnie i pije. To zrób to. Nie wystarczy tylko pragnąć. Trzeba stanąć i powiedzieć, Boże, oto jestem, pragnę, przychodzę, ufam Tobie, wypełnij mnie swoim duchem. Wypełnij mnie tak jak w Dziejach Apostolskich, że kiedy Kościół się zgromadził, kiedy Piotr był w więzieniu, to jest powiedziane, że kiedy wrócił, kiedy anioł go wyprowadził, kiedy weszedł na nabożeństwo, gdzie się o niego modlili, to stąpił Duch Święty i wszystkich wypełnił. A już byli wypełnieni przecież wcześniej Duchem Świętym. Jeszcze raz woda żywa się przez nich przelała. I Pan Bóg chce to czynić nieustannie w nas. Ale oczekuje od nas, że coś zrobimy, że przyjdziemy i powiemy, Panie, chcę więcej Ciebie w swoim życiu. Chcę więcej Ciebie, pragnę. I dlatego Jezus mówi, a strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza. Więc Jezus mówi, zacznie to źródło Ducha Świętego, które w Tobie jest, bić jeszcze mocniej, jeszcze więcej i jeszcze więcej. I chciałbym nas zachęcić jako pastor, abyśmy przyjęli poprzez wiarę, czyli zaufanie do Jezusa, że stanie się w nas to, w naszym wnętrzu. Jeśli otworzymy serce i powiemy do Boga na głos, tak Panie, pragnę. Ale dlaczego tak często się to nie dzieje? Dlaczego tak często nie dzieją się te rzeczy w naszym życiu? Bo bardzo często jest tak, że pragnęliśmy przez dłuższy okres, ale nic w tym kierunku nie robiliśmy i nic się nie działo. Więc pozbyliśmy się nawet już bardzo często pragnienia. Nie szukamy już Boga. Musimy na nowo zaufać Jezusowi. Uwierzyć Mu, że to jest realne, że działanie Ducha Świętego może w nas dziać się. Że Pan Bóg może nawet dzisiaj nam się objawić w potężny sposób. Mamy przyjść i pić. Niektórzy wierzący myślą, że musi być szczególna atmosfera na nabożeństwie. O tym chciałbym chwilę powiedzieć. Aby Duch Święty mógł działać na nabożeństwie tak jak dzisiaj mamy, to musi być szczególna atmosfera. A jeśli atmosfery nie ma, tak jak na przykład dzisiaj, nie ma zespołu uwielbienia, nie śpiewaliśmy szczególnych pieśni, nie ma tej atmosfery, no to Duch Święty nie będzie działał. Ale powiem wam, to jest myślenie pogańskie. To poganie myślą w ten sposób. Przychodzi poganin do bożka, modli się i mówi na głos tak, nic się nie dzieje, nic nie czuje, nie ma atmosfery. Dzisiaj Bożek jest zagniewany. Dzisiaj się nic nie wydarzy. To pogańskie myślenie jest takie, że musi być odpowiednia ceremonia, mistycyzm, żeby Bóg mógł działać. Ale kiedy czytam Stary Testament czy Nowy, to czytam zupełnie coś innego. Kiedy czytam Księgę Izajasza, to Bóg w Księdze Izajasza mówi do Żydów w ten sposób. Brzydzę się waszymi świętami. To jest ciekawe, że Bóg się brzydzi świętami, które sam ustanowił i wymyślił i nakazał im, żeby je obchodzili. Mówi, brzydzę się, bo nie obchodzicie świąt tak, jak ja chcę. Bo tylko przygotowujecie domy, sprzątacie jedzenie, ale nie rozdzieracie swoich serc przede mną. Bo nie szukacie mnie sercem. Brzydzę się waszymi świętami. Zobaczcie, kiedy czytam Stary i Nowy Testament, widzę wyraźnie, Bóg mówi, przyjdź do mnie sercem, a ja ci się objawię. otwórz się, pragnij mnie, szukaj mnie, a ja ci się objawię. A ja cię napełnię bardziej mocą Ducha Świętego. Ale bardzo często, jako ludzie wierzący, daliśmy się wciągnąć w takie myślenie, że jest potrzebna odpowiednia atmosfera. Że jeśli mój sąsiad, który jest na nabożeństwie, brat wierzący albo siostra, która stoi obok mnie na nabożeństwie, jest jakaś taka smutna i zasmucona i nie wznosi rąk, i nie modli się, i nie klaszcze, i już od wielu niedziel nigdy nie wypowiedziała modlitwy na głos, nie otwiera się przed Bogiem, to ja stoję obok i mówię, skoro z nią jest tak źle duchowo, a nic się dzisiaj nie wydarzy na tym nabożeństwie. Ja też nie doświadczę Boga, bo z nią jest źle, z tamtą też nie jest za dobrze. Zobaczcie, jak z tyłu też nie ma atmosfery. Wiecie, że wielu wierzących tak się zachowuje? Kiedy byłem pastorem w Mińsku Mazowieckim, w kościele baptystów, po nabożeństwie podszedł do mnie lider uwielbienia i mówi tak do mnie. Dzisiaj na nabożeństwie nie było Ducha Świętego. Dlatego, że ludzie nie wznosili rąk, nie klaskali i się nie angażowali. To było beznadziejne nabożeństwo. Nie było dzisiaj Ducha Świętego. Kiedy tylko odszedł, ja tylko pokiwałem głową, popatrzyłem na niego. Kiedy tylko odszedł, podeszły do mnie 4 osoby z tego nabożeństwa, moi członkowie zboru, i mówią, to było najcudowniejsze nabożeństwo, na jakim byłem. Ale dzisiaj działał Duch Święty w moim sercu. Kogo powinienem posłuchać? Lidera uwielbienia? Czy tych 4 osób, które coś przeżyły z Bogiem? A według baptystów to tamci przegłosowali go, no nie? To, czy Duch Święty jest na nabożeństwie, czy go nie ma, od czego zależy? Tylko od ciebie, od twojego otworzenia serca. Nie od atmosfery. Nie od tego, czy jest gitara, czy nie ma gitary. Czy są siostry, które poprowadzą nas w śpiewie, czy nie ma tych sióstr? Przychodzę na nabożeństwo i mówię, Panie, Ty się dzisiaj mnie dotkniesz, bo mam pragnienie w sercu. I wiem, że Ty tam jesteś. Bo Ty powiedziałeś, że 2 lub 3 w moim imieniu, tam ja będę pośród was. Ja jestem. Jeszcze z siostrą inną rozmawiałem przed nabożeństwem, która powiedziała, która mi powiedziała, że też oczekuje, że Bóg się jej dzisiaj dotknie. To jest nas dwie. To Ty też tam jesteś, Panie. Bo nas już jest 2. Ale bardzo wielu ludzi wierzących myśli, że wszystko zależy od atmosfery. A to zależy od Twojego pragnienia i od Twojego zaufania do Jezusa Chrystusa. Żeby Duch Święty się Ciebie dotknął. Powiem wam, że ja jako pastor, kiedy czytam Biblię, wierzę w to, co jest napisane w Biblii. Podjąłem decyzję, że przestaję wierzyć w atmosferę. W czar świąt, w atmosferę, czy będzie zespół, czy go nie będzie. Chcę jako pastor skończyć z takim pogańskim myśleniem w swoim życiu. Pogaństwo polega na tej atmosferze, na uczuciach, na emocjach. Na tym, czy ładnie zaśpiewali, czy ładnie zagrali. Ale nie ma w tym Boga, nie ma w tym serca, tylko moje odczucia. Kiedy moi koledzy z Ligi Biblijnej, 3 pastorów, pojechało do Rumunii, objeżdżali zbory baptystyczne. W Rumunii 1/3 kraju to są wierzący ludzie. 1/3 kraju, Rumunia. Są województwa, gdzie rano w niedzielę taki tłum ludzi z Bibliami idzie na nabożeństwa. Kościoły są w każdej dzielnicy. Rozwijają się kościoły baptystyczne i zielonoświątkowe. Byli w wiosce, która miała 5000 mieszkańców i były 3 kościoły. Najmniejszy miał 120 osób, a największy 1200. W wiosce 5000. I mieli tak piękny budynek, że takiego w Polsce nie widzieli. I zbudowali to z własnych pieniędzy, rumuńskich, nie amerykańskich. I kiedy już moi koledzy wjeżdżali, to pastorzy rumuńscy, baptyści zapytali ich, czego się nauczyliście u nas? Co wam się podobało, co wam się nie podobało? Na co moi koledzy pastorzy mówią tak, macie bardzo proste kazania, takie dziecinne wręcz, jak w szkółce niedzielnej. U nas w szkółce niedzielnej siostry takie lekcje prowadzą dla dzieci, a wy macie takie kazania, bardzo proste i dziecinne. Na co ci pastorzy romańscy mówią, pokiwali głowami, mówią tak, wy Polacy, a byli u nas i widzieli, wy Polacy macie bardzo mądre kazania. Kiedy wasz pastor wychodzi na kazalnicę, to ludzie przychodzą, tacy cenzorzy siadają w krzesłach i mówią, ciekawe, czy dzisiaj będzie dobre kazanie, czy złe. I po nabożeństwie ludzie mówią, to było dobre kazanie. Oj, dobre było. Ale za tydzień już nie pamiętają, o czym było kazanie. I wy, Polacy, macie bardzo dobre kazania. I co z tego? Skoro wasz kościół się nie rozwija, baptystów, a nasz się rozwija. Bo my mamy bardzo proste kazania. Wiecie dlaczego? Bo nasi ludzie wierzący w tygodniu to kazanie wprowadzą w życie. A wasi pokiwają głowami, powiedzą, to było dobre kazanie, ale nie trzeba według tego żyć. Wiecie, oni tam w oczy tak powiedzieli, moim kolegom pastorom. I w Rumunii jest wielkie przebudzenie, a w Polsce jest potrzebne dobre kazanie, atmosfera i czar świąt. Ale gdzie w tym wszystkim jest serce dla Boga? Gdzie jest w tym oczekiwanie, że kiedy przyjdę, to Bóg się mnie dzisiaj dotknie? Bóg szczególnie będzie działał. Ale to jest właśnie pogaństwo. Bóg dotyka się tego, który go szuka i pragnie. Który przychodzi i mówi, mam mały kościółek, mamy mało instrumentów, nie będzie czaru, nie będzie mistycyzmu, nie będzie pięknie. Ale idę z nastawieniem, że Pan Bóg coś dzisiaj do mnie powie. Idę z nastawieniem na nabożeństwo, że spotkam się z żywym Bogiem. I spotkam się z braćmi i siostrami, którzy też mają takie nastawienie, przynajmniej część z nich. I uwielbimy naszego Pana. I powiem Mu, jak Go bardzo kocham. A On przemówi do mnie. I przez kazanie, i przez uwielbienie, i przez te pieśni, i przez modlitwy innych. Bo jeśli ktoś z nas oczekuje działania Ducha Świętego, to spotka się z Duchem Świętym na nabożeństwie. Ale bardzo często też jest tak, że ludzie wierzący patrzą jeden na drugiego. Więc jeśli pastor nie jest bardzo pomazany przez Ducha Świętego, albo starsi, jacyś tacy wylęknieni, małomówni, to ludzie wierzący mówią, nasz zbór się nie będzie rozwijał, bo ten nasz pastor jest nijaki i starsi są nijacy. Ale Kościół się rozwija przez każdą komóreczkę, przez każdego z nas. Nie tylko przez pastora i starszych. Biblia mówi, pięknie to napisał święty Piotr, apostoł, jesteśmy narodem wybranym. My wszyscy, to my jesteśmy nowy naród, dzieci Boże. Jesteśmy narodem wybranym, dziećmi Boga, świętym kapłaństwem. Każdy z nas, który dzisiaj jest tutaj na tym nabożeństwie, jest kapłanem Boga. Nie tylko pastor i starsi. Każdy z nas celebruje to, żeby oddać Jezusowi chwałę, że podjął kiedyś decyzję przyjść na ziemię i urodzić się, żeby umrzeć za nas. Jesteśmy ludem świętym. Drogocenną krwią Chrystusa nabytym. Pisze apostoł Piotr. Nie należymy do pastora. Nie należymy do Kościoła Baptystów, ale do samego Jezusa Chrystusa. Nasza duchowość i przeżywanie Ducha Świętego nie zależy od tego, jakiego mamy pastora, jaką radę zboru i do jakiego kościoła chodzimy. Zależy tylko od tego, czy się otworzę, czy nie. Czy zaufam Jezusowi, czy nie zaufam. Pan Bóg oczekuje takiej postawy w nas. Oczywiście pastor może zachęcić bardziej Kościół albo zniechęcić bardziej poprzez głupie gadanie z kazalnicy. Atmosfera może być dobra albo zła, ale powiem wam, może być najbardziej okropna atmosfera, a człowiek spotka się z Bogiem na nabożeństwie. To zależy tylko w co wierzymy, czego oczekujemy, komu dajemy wiarę, Bogu czy diabłu. Bo bardzo często diabeł wmawia nam, ludziom wierzącym, że nie ma duchowej atmosfery, brak odpowiedniego uwielbienia. Duch Święty u nas się nie porusza. Mało jest ludzi nowych. Kazanie było niczym. Pastor jest niewydolny, bo niedawno miał ospę, więc pewnie nic się nie wydarzy. Brak duchowości i tak dalej. Diabeł, zanim wejdę na nabożeństwo, może już mnie odpowiednio nastawić. Nic się dzisiaj nie wydarzy. Pewnie mamy Boże Narodzenie, więc większość kościoła naszego będzie na śniadaniach katolickich w domu z rodziną, więc będzie nas garstka, więc pewnie nic się nie wydarzy. Idąc na nabożeństwo, diabeł może włożyć w twoje serce zniechęcenie i nastawienie, że nic się nie wydarzy z Bogiem. Lecz Chrystus powiedział, gdzie dwóch lub trzech, tam ja będę z nimi. Pan Bóg chce się nas dzisiaj dotknąć. Pan Bóg się nie zmienia. To nasze nastawienie w sercu się zmienia. Zastanówmy się, czy ufamy Chrystusowi, czy chcemy coś dzisiaj z Nim przeżyć, czy chcemy, żeby Bóg się nas dotknął, czy chcemy, żeby do nas mówił przez Ducha Świętego. Ale Jezus mówi proste słowa. Pragnij, uwierz mi, czyli zaufaj, przyjdź do mnie i pij. Cztery postawy. Pragnij, Boże, pragnę. Co mi tam, że tyle pustych ławek? Ale ja pragnę. To Jezus mówi, ufasz mi? Ufam. To chodź teraz do mnie i pij. To weź sobie to do serca. Otwórz swoje serce. Przestań oceniać. Przestań myśleć, o, szkoda, że nie ma tej siostry, ale dobre kazanie dla niej. Diabeł mówi do ciebie, dzisiaj nie napijesz się, bo nie ma atmosfery duchowej, nie ma namaszczenia. Pastor nic ostatnio duchowego nie przeżył, był chory na ospę, więc daj sobie spokój. Myśl o tym, co będzie po nabożeństwie. Co zjesz? Jak jeszcze te święta przeżyjesz? Zaczynam coraz bardziej jako pastor ufać Jezusowi Chrystusowi, a nie temu, czy będzie namaszczenie, czy nie będzie. Ciągle czytam o tym, że mam Mu ufać, że mam oczekiwać Go, że mam się na Niego otworzyć. Chciałbym skończyć z pogaństwem w swoim myśleniu. Już dawno przestałem wierzyć w to, że są szczególne nabożeństwa i szczególne konferencje. Szukam żywego Jezusa. I wiem, że Go mogę znaleźć w miejscach, w których większość ludzi wierzących by Go nie szukała. Że kiedy Bóg widzi, że czyjeś serce się otwiera, On tam przychodzi. W miejscach, w których Go nikt nie szuka. Bo Pan Bóg szuka szczerych ludzi. Nie pozwólmy diabłu się oszukiwać. Nie pozwólmy, żeby diabeł zasiewał niewiarę w naszych sercach, złe nastawienie, nieprawdziwe oczekiwania. Żeby diabeł nas okradł zupełnie z pragnienia tego, że mogę przeżyć jeszcze większe rzeczy z Panem Bogiem. Bo Duch Święty chce działać w naszym wnętrzu. Pozbądźmy się sobie tego pogańskiego myślenia o atmosferze duchowej. Odnośnie odpowiedniego uwielbienia albo nieodpowiedniego. Namaszczonego pastora albo nienamaszczonego. To w ogóle od tego nie zależy. To jest pogaństwo. Ja podjąłem decyzję, że z tym skończę. Że nie będę wierzył w te kłamstwa diabelskie. O uwielbieniu, o namaszczeniu, o atmosferze. Chcę takiego normalnego chrześcijaństwa. Chcę po prostu iść z nastawieniem na nabożeństwo, że tam jest Bóg, że to jest Jego Kościół. Czytałem kiedyś o tym, jak w obozie koncentracyjnym w jednej celi głodu siedział adwentysta, świadek Jehowy i zielonoświątkowiec. Mieszanka wybuchowa, taki polski bigos. I wiecie, że oni potrafili w celi śmierci wziąć kawałek chleba, się przełamać i zrobić sobie wieczerzę? A wszyscy należeli do jedynozbawczych kościołów. Każdy o każdym myślał, że źle naucza. Ale kiedy znaleźli się w tragicznej sytuacji w niemieckim obozie, to ich zbliżyło. I wszędzie na świecie, gdzie kościół jest prześladowany, wiecie, że tam nie ma podziału na baptystów, adwentystów, świadków i innych, tylko ludzie się gromadzą wokół słowa. Ale kiedy już tylko na chwilę wchodzi wolność i demokracja, to od razu się robią podziały. Kiedy komuniści w Chinach strasznie prześladowali Kościół, i Kościół był w podziemiu, w ogóle nie było nazw kościołów i denominacji, podziałów. Ale kiedy teraz już trochę kapitalizm weszedł do Chin, to już się kościoły podzieliły. Amerykanie przyjechali i zasiali odpowiednie nauki. I teraz jeden pyta drugiego, a ty modlisz się językami? No nie, no to ja ciebie nie uznaję. A ty obchodzisz święta? No nie, no teraz ciebie też nie uznaję. To, co nas powinno zbliżać, to pragnienie Boga. Bo kiedy ludzie przychodzą i mówią, pragnę Panie, pragnę Ciebie, pragnę Ducha Świętego, pragnę, przyjdź, napełnij mnie, to ludzie o najbardziej skrajnych poglądach zbliżają się do siebie. Ale to, co nas oddala od siebie nawzajem, to poczucie bycia lepszym. Ja wiem lepiej. To jest poczucie tego, co jakiś człowiek ci włożył do głowy. Bardzo często nie ma to nic wspólnego z Biblią. Tak jak choćby to przykład głupiej choinki, no nie? Że ktoś ci włożył do głowy, że choinka jest od diabła. Nie jest ani od diabła, ani od Boga. Nie ma żadnego znaczenia duchowego ta choinka. Święta też mogą nie mieć żadnego znaczenia duchowego. Bo jeśli nie przeżywasz świąt dla Chrystusa, Chrystus nie jest w centrum, to nie są żadne święta. Zobaczcie, Jezus mówi, przyjdź i pragnij. Kochani, wierzę w to, że naszemu Panu zależy na tym, żeby Duch Święty dotknął się nas dzisiaj. Żebyśmy mogli coś od Niego wziąć. Żebyśmy mogli dzisiaj na nabożeństwie spotkać się z żywym Bogiem. Skończyć z pogańskim myśleniem. Żebyśmy się mogli otworzyć. Żebyśmy mogli za chwilę wstać, odwrócić się do siebie i się o siebie pomodlić. I sobie pobłogosławić. Położyć jeden na drugim rękę i powiedzieć: błogosławię Cię w imieniu Chrystusa i życzę Ci tego, co najlepsze od Pana. Niech Duch Święty teraz do Ciebie mówi. Niech Bóg Cię teraz pocieszy. Niech Bóg zabierze to, co złe w Twoim życiu. Niech Pan Bóg da Ci wolność, jak powiedział Chrystus. Jeśli ja Was wyswobodzę, prawdziwie wolnymi będziecie. Abyśmy za chwilę mogli się do siebie odwrócić i sobie pobłogosławić. Pomodlić się. Otworzyć ręce i powiedzieć: Panie, pragnę, dotknij się mnie dzisiaj. Chcemy jako Kościół doświadczyć Ciebie jako żywego Boga. A może ktoś po prostu będzie miał odwagę powiedzieć: Boże, przepraszam Cię za to pogańskie myślenie, że jak nie ma gitary, nie ma śpiewu, to to stracone nabożeństwo. A jak nie zaśpiewaliśmy tego typu pieśni, to bez sensu. Wszystko diabło. Bo nie zaśpiewaliśmy tego, co ja chciałem. Nie Chrystus wtedy jest w centrum, tylko moje oczekiwania. Moje wyobrażenia. Wiecie, ja dzisiaj nie planowałem być na nabożeństwie. Mogłem tu siedzieć wściekły i powiedzieć: nie podoba mi się. Miałem być w domu. Ale Pan Bóg zmienia wszystko. Pan Bóg oczekuje od nas, żebyśmy zawsze byli ufni. Zawsze nastawieni na zmiany. Polacy bardzo nie lubią zmian, szczególnie mężczyźni. Jak sobie wszystko poustawiają w głowie jak urzędnik, tak jak wchodzi jakaś zmiana, to nerwa dostaje. Ale Bóg oczekuje od nas: otwórz się. Jezus niesamowicie wnerwiał faryzeuszów, bo oni już mieli wszystko poukładane w szufladkach. A On stawał i wszystko odwracał do góry nogami. I oni się chcieli Go zabić za to, że wszystko sobie już ustalili od wieków, a On mówi, że to nie tak. Pan Bóg chce się nas dzisiaj dotknąć. Chciałbym, żebyśmy za chwilę mogli wstać, odwrócić się do siebie i się pomodlić. Abyśmy mieli chwilę szczerej modlitwy. Pamiętam, że kiedy się nawróciłem, jeszcze nie byłem żonaty, razem z rodzicami obchodziliśmy Wigilię i wiedziałem, że będzie ten opłatek i te beznadziejne życzenia typu: życzę Ci zdrowia, szczęścia i pomyślności. Pomyślałem: Boże, co zrobić, żeby tą beznadzieję zmienić? I Pan Bóg mi dał pomysł. Powiedział mi, co mam zrobić. Ustawiłem całą rodzinę, moją mamę, tatę, wujków i tak dalej. Mówię: nie będziemy dzisiaj podchodzić do siebie, łamać się opłatkiem i mówić te bezsensowne życzenia zdrowia, szczęścia i pomyślności. Bo wiadomo, kto z Was do kogo co powie i wszyscy powiedzą to samo. Więc mówię: każdy z Was niech na głos powie, czego sobie życzysz w tym roku od Pana Boga. Co chciałbyś, żeby Bóg zrobił w Twoim życiu? I to był jeden z najbardziej szczerych życzeń, kiedy Moja rodzina zaczęła na głos wypowiadać, co sobie życzą. Ale to było szczere. Innym razem, kiedy podchodziłem do kogoś i mówiłem z serca, co mu życzę, to i trzymałem mu rękę, to czułem, jak człowiek wyrywa tą rękę i chce już uciekać. Bo mu nie mówiłem tych głupich życzeń zdrowia, szczęścia, pomyślności, tylko patrzyłem mu w oczy i mówiłem: życzę Ci Chrystusa. Życzę Ci, żebyś oddał swoje serce Jezusowi. I mój wujek albo moja ciocia po prostu wzrok w podłogę i chodł. Jak najszybciej uciec. Wyrwać rękę, żeby skończył już mówić te rzeczy. Bo dotykało się to ich serc. I to byli ludzie niewierzący. Ale wiecie, że ludzie wierzący potrafią dokładnie bawić się w taką samą obłudę, że podchodzimy do kogoś i życzę Ci wesołych świąt. Jak w pewnym zborze wstała siostra i powiedziała: tak mówi Pan, wesołych świąt. Bardzo ciekawe proroctwo. Zachęcam, powstańmy. Dobierzmy się w takie 3-4-osobowe grupy. Zwróćmy się do siebie. Miejmy chwilę szczerej modlitwy o siebie. Powiedzmy kilka szczerych słów do siebie. Pomódlmy się o siebie.